Rozdział trzeci. Informacyjna pułapka. Prawie wszyscy uważamy, że im więcej wiemy na dany temat, tym lepiej go rozumiemy. Do pewnego stopnia tak rzeczywiście jest. Patrząc na tę kartkę z drugiego krańca pokoju, wyraźnie widzimy, iż jest ona częścią książki, ale raczej nie dostrzeżemy na niej poszczególnych słów. Podchodząc wystarczająco blisko, można przeczytać ten rozdział. Natomiast wetknięcie nosa głęboko w książkę wcale nie sprawi, że lepiej zrozumiemy jej treść. Zauważymy pewnie wtedy jakieś drobne szczegóły, ale kosztem innych istotnych informacji, takich jak słowa, zdania czy całe akapity. Dobrze to ilustruje popularna historia o słoniu i ślepcach. Jeśli skupimy się na poszczególnych, wyjętych z całości elementach, takich jak twarde i ostre wypustki, długi, gumowaty wąż, masywne, pomarszczone kolumny czy zakończona frędzlami zwisająca lina, szybko zorientujemy się, że lepiej za nią nie ciągnąć, to nawet z odległości kilkunastu centymetrów nie będziemy w stanie opisać, jak rzeczywiście wygląda słoń. Jedną z najtrudniejszych decyzji podczas badań naukowych jest rozpoznanie, w którym momencie należy się cofnąć i jak bardzo, a kiedy podejść bliżej. W niektórych wypadkach przybliżenie się wiele wyjaśnia, w innych natomiast prowadzi do zbytniego uproszczenia. Rosnący stopień skomplikowania niekiedy wskazuje na złożoność danego problemu, ale czasem zupełnie niepotrzebnie zaciemnia obraz. Jeśli chcemy poznać ogólne właściwości jakiegoś zespołu molekuł, dajmy na to w warunkach zmieniających się ciśnienia i temperatury, to badanie zachowania poszczególnych cząsteczek jest zupełnie nieistotne, a czasami wręcz wprowadza w błąd. W jednym z kolejnych rozdziałów przekonamy się, że pojedyncza cząsteczka nie może mieć temperatury, ponieważ pojęcie temperatury dotyczy średniego ruchu wszystkich molekuł w zespole. Odwrotnie jest w biochemii, gdzie właściwie niczego nie uda się nam zrozumieć, dopóki nie przyjrzymy się oddziaływaniom poszczególnych cząsteczek między sobą. Kiedy zatem pomiary, obserwacje, a nawet mapy zawierają właściwą liczbę szczegółów? W 1967 roku Benoît B. Mandelbrot, matematyk aktualnie pracujący w Thomas J. Watson Research Center firmy IBM w Yorktown Heights w stanie Nowy Jork oraz na Uniwersytecie Yale, zadał na łamach magazynu Science następujące pytanie. Jaka jest długość wybrzeża Wielkiej Brytanii? Wydawałoby się, że odpowiedź powinna być oczywista. Tymczasem okazało się, że jest ona o wiele bardziej skomplikowana niż się spodziewano. Odkrywcy i kartografowie opracowywali mapy wybrzeży od wieków. Na najwcześniejszych z nich kontynenty mają zgrubne, zabawnie wyglądające kontury. Natomiast współczesne mapy o wysokiej rozdzielczości, opracowywane z wykorzystaniem technologii satelitarnych, są o niebo bardziej precyzyjne. Aby udzielić najprostszej odpowiedzi na pytanie Mandelbrota, potrzebujemy podręcznego atlasu świata i kawałka sznurka. Wystarczy obwieść sznurkiem zarys Wielkiej Brytanii od Dunnet Head do Lizard Point, nie zapominając o żadnej zatoce ani cyplu. Potem należy rozciągnąć sznurek, zmierzyć go, porównać ze skalą na mapie i gotowe. Znamy już długość wybrzeża Wielkiej Brytanii. Chcąc sprawdzić dokładność pomiaru, zamiast mapy przedstawiającej całą Wielką Brytanię na pojedynczej planszy, należy się zaopatrzyć w bardziej szczegółową mapę topograficzną, na przykład w skali 1 do 25 tysięcy. Szybko zauważymy, że uwzględnia ona zatoczki, mierzeje i przylądki, które należy dodatkowo obwieść sznurkiem i choć nie są to długie odcinki, to jest ich sporo. W rezultacie wybrzeże zmierzone na mapie topograficznej będzie dłuższe niż to w atlasie. Który zatem pomiar jest właściwy? Pewnie ten wykonany na podstawie bardziej szczegółowej mapy. Ale przecież można wybrać jeszcze dokładniejszą mapę, na której zaznaczone są nawet pojedyncze głazy u stóp urwisk skalnych. Kartografowie zwykle je pomijają, chyba że mają one rozmiary Gibraltaru. Wygląda na to, że aby naprawdę porządnie zmierzyć wybrzeże Wielkiej Brytanii, trzeba je po prostu obejść, koniecznie zabierając ze sobą bardzo długi sznurek, którego wystarczy na każdy najmniejszy zakątek. Jednak nawet wówczas z pewnością pominiemy niektóre kamyki, a tym bardziej sączące się pośród ziarenek piasku stróżki wody. Z każdym kolejnym pomiarem długość wybrzeża okaże się większa. Czy zatem istnieje jakaś wartość krańcowa? Czy jeśli uwzględnimy granice cząsteczek, atomów i cząstek subatomowych, to okaże się ono nieskończenie długie? Niezupełnie. Mandelbrot określiłby długość wybrzeża mianem niedefiniowalnej. Możliwe, że potrzebujemy dodatkowego wymiaru, aby inaczej spojrzeć na ten problem. Jednowymiarowa długość może po prostu nie stanowić odpowiedniej miary dla nieregularnych kształtów wybrzeży. W rozwiązaniu tej intelektualnej zagwozdki Mandelbrota pomogła nowo odkryta dziedzina matematyki, opierająca się w odróżnieniu od klasycznej geometrii Euklidesa z jednym, dwoma lub trzema wymiarami na wymiarze podobieństwa lub fraktalnym, od łacińskiego fractus, złamany, cząsteczkowy, ułamkowy. Według Mandelbrota tradycyjna idea wymiarów jest zbyt uboga, aby opisać skomplikowaną naturę wybrzeży. Jak się okazało, fraktale doskonale nadają się do opisu samopodobieństwa wzorów, które bez względu na skalę wyglądają jednakowo. W świecie przyrody najlepszymi przykładami tego zjawiska są brokuły, paprocie i płatki śniegu, ale tylko niektóre generowane komputerowo i nieskończenie powtarzalne struktury są w stanie wytworzyć idealny fraktal, w którym obiekt w skali makro zawiera mniejsze kopie tego samego kształtu lub wzoru, utworzone z kolejnych, coraz mniejszych swoich wersji. Mimo iż w miarę zagłębiania się w strukturę czystego fraktala widzimy coraz więcej jego części składowych, to przyglądając się z bliska jego budowie nie uzyskujemy żadnych nowych informacji, gdyż wzór niezmiennie wygląda tak samo. Odwrotnie jest w przypadku ludzkiego ciała, w głębi którego docieramy do komórki, niesłychanie skomplikowanej jednostki o wielu różnych cechach, funkcjonującej według zupełnie innych zasad niż te, które obowiązują w organizmie ludzkim w skali makro. Dotarcie do poziomu komórki oznacza wejście w przestrzeń zupełnie nowych informacji. Ale wróćmy do Ziemi. Na jednym z pierwszych wizerunków naszego globu, zachowanym na babilońskiej glinianej tabliczce liczącej 2600 lat, świat wygląda jak płaski dysk otoczony wodami oceanów. Z perspektywy rozległej płaszczyzny, takiej jak Dolina Tygrysu i Eufratu, Ziemia rzeczywiście wydaje się płaska. Ponieważ koncepcja płaskiej Ziemi nastręczała pewnych problemów, starożytni Grecy, w tym myśliciele Pitagoras i Herodot, zaczęli dywagować na temat jej kulistości. W IV wieku przed naszą erą wybitnie zasłużony na polu systematyzowania wiedzy Arystoteles zebrał niektóre argumenty potwierdzające ten pogląd. Jednym z nich było zjawisko zaćmienia Księżyca. Krążąc wokół Ziemi, Księżyc od czasu do czasu jest przesłaniany przez jej stożkowaty cień, rzucany w przestrzeń kosmiczną. Arystoteles prześledził tego typu zjawiska na przestrzeni dziesięcioleci i stwierdził, iż cień Ziemi przesłaniający tarczę Księżyca zawsze jest okrągły. Jedynie sferyczne obiekty, bez względu na źródło światła i kąt jego padania, zawsze rzucają okrągły cień, a zatem Ziemia musi być kulą. Gdyby miała ona kształt płaskiego dysku, jej cień czasem byłby owalny. Natomiast kiedy Ziemia byłaby zwrócona ku Słońcu swoją krawędzią, wówczas rzucany przez nią cień miałby postać cienkiej linii. Okrągły byłby tylko wtedy, gdyby dysk Ziemi był nachylony prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych. Mogłoby się wydawać, iż siła tego argumentu powinna w ciągu kolejnych kilku stuleci przekonać kartografów do opracowania kulistego modelu Ziemi. Tak się jednak nie stało. Najwcześniejszy globus powstał dopiero między 1490 i 1492 rokiem, w przededniu wielkich europejskich podróży oceanicznych, odkryć geograficznych i kolonizacji. Oczywiście Ziemia jest kulą, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. W pracy Principia z 1687 roku Isaac Newton zasugerował, że skoro obracające się wokół własnej osi obiekty kuliste wymuszają ruch materii w kierunku zewnętrznym, to nasza planeta, podobnie jak wszystkie inne, musi być spłaszczona na biegunach i poszerzona w okolicach równika, czyli mieć postać tak zwanej elipsoidy obrotowej. Aby potwierdzić hipotezę Newtona, pół wieku później Francuska Akademia Nauk wysłała matematyków na dwie wyprawy. Jedną za koło podbiegunowe, a drugą na równik. Aby w tych dwóch miejscach zmierzyć długość jednego stopnia szerokości geograficznej na powierzchni Ziemi wzdłuż tego samego południka. Wartość pomiaru była nieznacznie większa w okolicach koła podbiegunowego, co potwierdzało teorię Newtona, że Ziemia jest lekko spłaszczona. Planeta powinna być tym szersza w okolicach równika, im szybciej wiruje wokół własnej osi. Na Jowiszu, największej planecie Układu Słonecznego, jedna doba trwa 10 ziemskich godzin. Jowisz jest o 7% szerszy na równiku niż wzdłuż biegunów. Dużo mniejsza Ziemia z 24-godzinną dobą jest tylko o 0,3% szersza na równiku. Różnica wynosi około 43 km przy średnicy 12 742 km, czyli tyle co nic. Wskutek tego lekkiego spłaszczenia na równiku na wysokości poziomu morza odległość od środka Ziemi jest większa niż gdziekolwiek indziej na jej powierzchni. Jeśli chcielibyśmy rzeczywiście zaszaleć, to powinniśmy się wspiąć na górę Chimborazo w środkowym Ekwadorze w pobliżu równika. Jej wierzchołek znajduje się 6310 metrów ponad poziomem morza. Ale naprawdę wyjątkowym czyni go to, że jest o 2,1 km dalej od środka Ziemi niż szczyt Mount Everest. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej przez satelity. W 1958 roku orbitujący wokół Ziemi Vanguard 1 zarejestrował, że nasza planeta jest nieco szersza na południe od równika niż na północ. Co więcej, okazało się, że na biegunie południowym poziom morza jest odrobinę bliżej środka Ziemi niż na biegunie północnym. Innymi słowy, nasza planeta ma kształt gruszki. Kolejną kłopotliwą kwestią jest to, że kształt Ziemi nie jest stały. Wody oceanów na jej powierzchni każdego dnia wznoszą się i opadają, omywając płyty tektoniczne zgodnie z rytmem wyznaczanym głównie przez Księżyc, a w mniejszym stopniu także przez Słońce. Siła pływowa zniekształca powierzchnię wód, nadając jej wypukły kształt, co jest zjawiskiem powszechnie znanym, ale rozciąga ona również ląd, na skutek czego pływom oceanicznym i zmianom faz Księżyca towarzyszą cykliczne wahania promienia Ziemi w ciągu dnia i miesiąca. Ziemia jest więc elipsoidalnym hula-hopem przypominającym gruszkę. Czy dokładne obmierzanie Ziemi będzie trwało bez końca? Być może nie. Przewińmy w przyspieszonym tempie oś czasu do roku 2002. Amerykańsko-niemiecka misja GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, wysłała na orbitę dwa satelity do zbadania geoidy Ziemi, kształtu, który miałaby nasza planeta, gdyby poziom morza był niezależny od prądów oceanicznych, pływów oraz pogody. Innymi słowy, satelity te mają wyznaczyć hipotetyczną powierzchnię, która w każdym punkcie jest prostopadła do kierunku siły ciężkości. Geoida reprezentuje więc idealnie poziomą powierzchnię naszej planety, uwzględniającą wszystkie fluktuacje jej kształtu i gęstości materii. To coś, czemu bezwarunkowo muszą podporządkować się stolarze, geodeci i budowniczowie mostów. Kolejny problematyczny kształt mają orbity. Nie są one bowiem ani jedno, ani też dwu- lub trójwymiarowe. Orbity to twory wielowymiarowe, rozciągające się zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Według Arystotelesa Ziemia, Słońce i gwiazdy przytwierdzone były w określonych miejscach na powierzchni krystalicznych sfer. To one się obracały, a orbity ciał niebieskich zakreślały, a jakżeby inaczej, idealne okręgi. Arystoteles, a także niemal wszyscy inni starożytni uczeni uważali, że Ziemia znajduje się w centrum tego układu. Mikołaj Kopernik podważył ten pogląd. W swoim największym dziele De Revolutionibus umieścił w centrum wszechświata Słońce, ale zachował kołowe orbity, nieświadomy ich niezgodności z rzeczywistością. Pół wieku później Johannes Kepler skorygował ten błąd, formułując trzy prawa ruchu planet. Pierwsze równania w historii nauki umożliwiające przewidywanie wyników obserwacji, z których jedno stanowiło, że orbity to nie okręgi, lecz elipsy o różnym stopniu wydłużenia. Ale na tym nie koniec. Przyjrzyjmy się układowi Ziemia-Księżyc. Obydwa ciała krążą wokół wspólnego środka masy, czyli barycentrum, leżącego około 1700 km poniżej punktu na powierzchni Ziemi, który znajduje się w danym momencie najbliżej Księżyca. I to nie same planety, lecz barycentra układów złożonych z planet i ich księżyców zataczają keplerowskie eliptyczne orbity wokół Słońca. Trajektoria ruchu Ziemi jest więc serią 13 nanizanych na elipsę pętelek, po jednej dla każdego pełnego cyklu faz Księżyca w roku. Jednak siła przyciągania działa nie tylko pomiędzy Księżycem i Ziemią. Inne planety i ich księżyce również oddziałują na ten układ. A zatem każdy przyciąga każdego. Jak można się domyślić, sprawa jest mocno pogmatwana, ale postaramy się ją nieco bardziej przybliżyć w dalszych rozdziałach. Co więcej, za każdym razem, kiedy układ Ziemia-Księżyc okrąża Słońce, orientacja elipsy odrobinę się zmienia. Jednocześnie Księżyc oddala się spiralnym ruchem od Ziemi o kilka centymetrów rocznie, a charakter niektórych orbit w Układzie Słonecznym jest zupełnie chaotyczny. Cokolwiek by powiedzieć, przedstawienie baletowe Układu Słonecznego z choreografią grawitacji to wydarzenie artystyczne, które zrozumieć i pokochać może tylko komputer. Przebyliśmy daleką drogę od koncepcji pojedynczych, niezależnych ciał krążących we wszechświecie po idealnych okręgach. Dyscypliny naukowe rozwijają się na różne sposoby w zależności od tego, czy dane wyprzedzają teorię, czy jest odwrotnie. Teoria wskazuje nam kierunek poszukiwań, które czasem kończą się sukcesem, a czasem porażką. Kiedy znajdujemy odpowiedzi na nasze pytania, przechodzimy do kolejnych. Jeśli jednak zamiast teorii posiadamy narzędzia pomiarowe, to najpierw gromadzimy jak najwięcej danych, żywiąc nadzieję, że ułożą się one w jakiś ogólny schemat. Ale dopóki nie możemy podsumować wyników, dopóty w zasadzie poruszamy się po omacku. Bylibyśmy w błędzie, sądząc, że Kopernik nie miał racji tylko dlatego, że zaproponowane przez niego orbity miały niewłaściwy kształt. Najważniejsze w jego teorii było bowiem stwierdzenie, że planety poruszają się wokół Słońca. Astrofizycy do dziś udoskonalają ten model, przyglądając się mu z coraz bliższej odległości. Może Kopernik nie trafił w samo sedno, ale na pewno był tuż obok. Zatem pytanie, kiedy podejść bliżej, a kiedy się cofnąć, chyba wciąż pozostaje aktualne. Wyobraźmy sobie teraz, że jest chłodny jesienny poranek, a my idziemy chodnikiem. O jakiś kwartał wyprzedza nas siwowłosy mężczyzna w granatowym garniturze. Z tak daleka raczej nie zobaczymy biżuterii na jego lewej ręce. Gdy przyspieszymy kroku i zbliżymy się na odległość mniej więcej 10 metrów, być może wychwycimy, że nosi sygnet, ale nie będziemy w stanie dostrzec oprawionego w nim drogocennego kamienia, ani wygrawerowanego wzoru. Jeśli natomiast podejdziemy bardzo blisko z lupą w ręku, jeśli ten mężczyzna nie wezwie odpowiednich służb, dowiemy się pewnie, w którym roku, z jakim tytułem i jaką uczelnię ukończył, a może nawet uda nam się dojrzeć jego wygrawerowane godło. W tym wypadku podejście bliżej faktycznie daje nam więcej. Następnie wyobraźmy sobie, że oglądamy jeden z późno-XIX-wiecznych obrazów w stylu francuskiego puentylizmu. Z odległości 3 metrów widać na nim mężczyzn w cylindrach, kobiety ubrane w długie suknie z turniurami, dzieci, zwierzęta domowe, pobłyskujące zmarszczki na wodzie. Z bliska zaś można dostrzec jedynie dziesiątki tysięcy kresek, kropek i kolorowych plam. Przytykając nos do płótna, docenimy misterność i konsekwencje wykorzystanej techniki malarskiej, ale tylko z pewnej odległości będziemy w stanie zobaczyć namalowaną scenę. W przeciwieństwie do sytuacji z mężczyzną i sygnetem, im bardziej zbliżamy się do arcydzieła puentylizmu, tym więcej jego szczegółów się rozmywa, sprawiając, że wolimy zachować pewien dystans. Które z tych podejść jest skuteczniejsze w odkrywaniu świata przyrody? I jedno, i drugie ma swoje zalety. Niemal za każdym razem, kiedy naukowcy próbują zgłębić dane zjawisko lub zbadać jakiś obiekt w kosmosie, czy jest to zwierzę, roślina czy gwiazda, muszą ocenić, która metoda jest korzystniejsza. Ta dająca szerszy ogląd, kiedy utrzymujemy pewien dystans, czy ta, w której obserwujemy coś z bardzo bliska. Istnieje jeszcze trzecie podejście, poniekąd łączące dwa poprzednie, w którym bliższe poznanie przynosi więcej danych, ale jednocześnie uzyskiwane dzięki niemu dodatkowe informacje coraz bardziej gmatwają sprawę. Pokusa, aby się wycofać, jest wówczas wielka, ale równie nęcąca jest perspektywa kontynuacji poszukiwań. Na każdą hipotezę potwierdzoną przez bardziej szczegółowe dane przypada 10 innych, które trzeba zmodyfikować lub całkowicie odrzucić. Często sformułowanie kilku spostrzeżeń na podstawie nowych obserwacji zajmuje lata, a nawet dziesiątki lat. Dobrym tego przykładem są teorie dotyczące niezliczonych pierścieni Saturna. Ziemia to fascynujące miejsce. Dobrze się tu żyje i pracuje. Jednak do 1609 roku, kiedy Galileusz spojrzał w niebo przez swój teleskop, nikt nie był świadomy, że można również badać inne miejsca w kosmosie i dowiadywać się, jaka jest ich powierzchnia, skład czy klimat. W 1610 roku Galileusz zauważył niezwykłą cechę Saturna. A ponieważ rozdzielczość jego teleskopu była kiepska, wydawało mu się, że Saturn ma dwóch towarzyszy, jednego z prawej, drugiego z lewej strony. Aby nikt inny nie próbował przywłaszczyć sobie tego radykalnego i dotąd niepublikowanego odkrycia, Galileusz zapisał swoją obserwację następująco. Smais mermile poeta leumi bunenu ktau iras. Po rozszyfrowaniu anagramu i przełożeniu z łaciny układa się on w sentencję: najwyższą planetę obserwowałem jako potrójną. W ciągu kolejnych lat Galileusz nieustannie przypatrywał się towarzyszom Saturna. Czasem obiekty te układały się w coś na kształt uszu, innym razem zupełnie znikały. W 1656 roku holenderski fizyk Christian Ahrens zaczął obserwować Saturna przez teleskop o znacznie lepszej niż instrument Galileusza rozdzielczości, zbudowany specjalnie do badań tej planety. Ahrens był pierwszym uczonym, któremu udało się ustalić, że uszy Saturna to tak naprawdę otaczający go płaski pierścień. Podobnie jak Galileusz pół wieku wcześniej, Ahrens zaszyfrował swoje przełomowe, ale niepotwierdzone jeszcze wtedy odkrycie pod postacią anagramu. W ciągu 3 lat od dokonania tej obserwacji opublikował ją oficjalnie w dziele pod tytułem Systema Saturnium. Po kolejnych 20 latach dyrektor obserwatorium paryskiego Giovanni Cassini stwierdził istnienie dwóch pierścieni oddzielonych od siebie szczeliną, znaną dziś jako przerwa Cassiniego. Niemal 2 stulecia później szkocki fizyk James Clerk Maxwell został uhonorowany prestiżową nagrodą za udowodnienie, że pierścienie Saturna to nie sztywne tarcze, lecz zbiór wielu małych cząsteczek poruszających się każda po swojej orbicie. Do końca XX wieku zaobserwowano 7 wyraźnych pierścieni, które nazwano kolejnymi literami alfabetu łacińskiego od A do G. Okazało się też, że każdy z nich tworzą 1000 pasm i wstęg. Tyle raptem zostało z teorii uszu Saturna. W XX wieku w okolice Saturna wysłano kilka misji kosmicznych. W 1979 roku poleciała tam sonda Pionier 11. W 1980 Voyager 1, a w 1981 Voyager 2. Poczynione przez nie ze stosunkowo bliskiej odległości obserwacje jednoznacznie wskazywały, iż układ pierścieni jest znacznie bardziej skomplikowany i zadziwiający niż się spodziewano. W niektórych z nich cząstki grupują się w cienkie pasma, skupiając się pod wpływem tzw. księżyców pasterskich, maleńkich satelitów krążących w pobliżu i wewnątrz pierścieni. Siły grawitacyjne księżyców pasterskich przyciągają cząstki pierścieni w różnych kierunkach, wskutek czego tworzą się liczne szczeliny. Fale gęstości, rezonans orbitalny i inne kaprysy grawitacji w układach wielu cząstek wywołują dużo przejściowych zjawisk w obrębie pierścieni oraz pomiędzy nimi. Zarejestrowane przez sondę Voyager efemeryczne, przemieszczające się szczeble w pierścieniu B, za które rzekomo odpowiedzialne miało być oddziaływanie pola magnetycznego Saturna, zniknęło w tajemniczych okolicznościach, kiedy misja Cassini, rejestrująca obrazy z orbity Saturna, przesłała zdjęcia w znacznym powiększeniu. Z czego są zatem zbudowane pierścienie Saturna? Głównie z cząstek lodu wodnego z domieszką zanieczyszczeń, które zawierają te same pierwiastki, co jeden z większych księżyców planety. Analiza chemiczna jego otoczenia wskazuje, że Saturn mógł mieć w przeszłości kilka takich księżyców. Być może te, które zniknęły bez wieści, naruszyły intymność gigantycznej planety krążąc zbyt blisko i zostały rozsadzone wskutek działania jej sił pływowych. Zresztą Saturn to nie jedyna planeta otoczona układem pierścieni. Duże powiększenia zdjęć pozostałych gazowych gigantów Układu Słonecznego, czyli Jowisza, Urana i Neptuna, dowodzą, że każdy z nich jest otoczony układem pierścieni. Zostały one jednak odkryte dopiero na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, ponieważ w przeciwieństwie do imponującego układu pierścieni Saturna są one głównie zbudowane z ciemnych, nieodbijających światła substancji, takich jak fragmenty skał czy drobinki pyłu. Dla niezbyt gęstych i mało stabilnych obiektów przestrzeń wokół planet może być dość niebezpiecznym miejscem. Z dalszych rozdziałów tej książki dowiemy się, że wiele komet i niektóre asteroidy przypominają tak naprawdę sterty gruzu i przelatując w pobliżu planet narażają się na spore ryzyko. Magiczna odległość, w której obrębie siła pływowa planety przewyższa grawitację utrzymującą takie tułacze jednostki w całości, nosi od nazwiska odkrywcy XIX-wiecznego francuskiego astronoma Edwarda Alberta Roche'a nazwę granicy Roche'a. Obiekty, które znajdą się po jej wewnętrznej stronie, ulegają rozszarpaniu, a ich składniki zaczynają następnie krążyć po własnych orbitach, tworząc szeroki, spłaszczony, okrągły pierścień. Niedawno otrzymałem smutną wiadomość od badającego układy pierścieni kolegi, który z przykrością doniósł, że orbity tworzących pierścienie Saturna cząstek są niestabilne i że za jakieś 100 milionów lat, czyli w astronomicznym mgnieniu oka, cząstki te nie będą już krążyć wokół planety. Coś takiego. Moja ulubiona planeta zostanie pozbawiona tego, co czyni ją tak wyjątkową. Jak się jednak okazuje, bezustanny i w zasadzie niekończący się proces akrecji cząstek pochodzących z przestrzeni międzyplanetarnej być może uzupełni straty w pierścieniach. Podobnie jak skóra na naszej twarzy, mogą one przetrwać, mimo iż budujące je elementy będą stopniowo zanikać. Dzięki zdjęciom Saturna wykonanym przez sondę Cassini na Ziemię dotarły jeszcze inne informacje. Caroline C. Porco, szefowa zespołu obrazowania misji i specjalistka od pierścieni planetarnych w Space Science Institute w Boulder, Colorado, określiła je mianem zadziwiających i niepojętych. W niektórych miejscach w obrębie pierścieni zarejestrowano niespodziewane i na razie trudne do wytłumaczenia zjawiska, takie jak istnienie wąskich pierścieni o bardzo wyraźnych, ząbkowanych krawędziach czy grudki połączonych cząstek. Zastanawiająca jest także różnica między nieskazitelną czystością lodowych pierścieni A i B, a zanieczyszczeniami krążącymi w przerwie Cassiniego. Wszystko wskazuje na to, że Porco i jej współpracownicy przez najbliższe lata będą mieli co robić i być może nieraz z nostalgią wspomną wcześniejszą, bardziej klarowną i zrozumiałą, choć odleglejszą perspektywę.